Dobry wieczór, Monika Hemperek przed mikrofonem. Jeszcze raz w zastępstwie za redaktor Ewy Dados, a po drugiej stronie telefonu dr Małgorzata Mazurek, która jest psychologiem, terapeutką. Do niej przychodzą osoby z uzależnieniem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam cię, Moniko. Witam wszystkich słuchaczy.
Przychodzą osoby, które są świadome, że mają problem z uzależnieniem, tak? To są tego typu osoby?
Tak, ja takie osoby spotykam w swoim gabinecie. Myślę, że to mam taki przywilej właściwie, bo przychodzą osoby, które wiedzą, że mają problem, które czują, że chcą coś zmienić w swoim życiu. I już ten pierwszy etap takiej motywacji albo chęci zmiany mamy za sobą.
Co oznacza ta świadomość? Jak się ją nabywa? Jak te osoby dochodzą do tego odkrycia? Bo nagrywałam rozmowy z osobami, które mówią, że zrobienie tego pierwszego kroku wcale nie jest takie łatwe, czyli uświadomienie sobie, że ma się problem z jakimś uzależnieniem.
Mhm. Jeszcze w zależności, jakie to jest uzależnienie, bo jakoś łatwiej nam społecznie rozróżniać wtedy, kiedy chodzi o jakąś substancję psychoaktywną, czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, tak, to jakoś tak w naszej świadomości szybciej się łapiemy, tak, że to jest coś zagrażającego. Natomiast jeśli chodzi o te uzależnienia behawioralne, myślę, że dłużej to trwa. Takie uzależnienia, które nie są związane ze substancjami, a związane są z zachowaniami, które nie grożą nam śmiercią, a są nam bardzo szkodliwe.
To z jakimi uzależnieniami przychodzą do ciebie, do gabinetu ludzie i na co liczą?
Mhm. Przede wszystkim takim najpopularniejszym tutaj u nas w Polsce uzależnieniem to jest uzależnienie, problem z alkoholem. Tak? Uzależnienie, problem z alkoholem to najczęściej spotykane, jeśli chodzi o tematykę uzależnień, temat w gabinecie. Natomiast pojawiają się też uzależnienia od pornografii, od telefonu coraz częściej, od mediów, od mediów społecznościowych, związanych z użytkowaniem telefonu, który przecież każdy z nas codziennie użytkuje. Skąd się bierze taka potrzeba? Myślę, że długo te osoby też dochodzą do tego i to jest bardzo taki trudny i wstydliwy proces. Często mówią o tym, jak już się umówią na wizytę, to też długo potrafi trwać i jak są przed gabinetem, ile razy się wahają, czy nacisnąć klamkę, czy zapukać, czy się nie wycofać, czy w ostatniej chwili jednak nie odejść.
Mówisz o uzależnieniu od alkoholu, który jest tak dostępny. Te pozostałe uzależnienia, też nie ma z nimi problemu, skoro ludzie po nie sięgają, one są dostępne. Ale takie najbardziej popularne dotyczące alkoholu, to są osoby, które mają podobny schemat picia. Jak to wygląda?
Bywa różnie. To są różne osoby w różnym wieku. Ja spotykam najczęściej osoby w wieku młody, dorosły i wieku średnim, czyli tak w jakimś takim przedziale 20 do 40 roku życia. Tak akurat ja spotykam. Natomiast oczywiście możemy, ten przedział jest bardzo szeroki, bo to jest od ludzi bardzo, bardzo młodych, po seniorów oczywiście, więc to tylko moje takie doświadczenie gabinetowe jest, że spotykam ludzi w takim wieku. Natomiast myślę sobie, że przy alkoholu ta dostępność robi robotę. Jest to legalne, wszechobecne, akceptowalne społecznie do pewnego momentu. Więc tutaj myślę, że ta tendencja jest też od lat istniejąca. To jest to związane też z wychowaniem się w rodzinach, w których każdy zna dla kogoś, kto ma problem z alkoholem, albo miał, albo będzie miał.
Co to znaczy problem z alkoholem?
Nie zawsze mówimy o uzależnieniach, tak? Takim uzależnieniu, gdzie człowiek poświęca mnóstwo czasu na zdobycie alkoholu, kręci się jego świat wokół spożywania tego alkoholu, ale mówimy też o takim na przykład nadmiernym spożywaniu alkoholu, czyli rzadko, ale do odcięcia. Czyli takie picie ryzykowne na przykład, albo podejmowanie po spożyciu alkoholu ryzykownych zachowań, albo na przykład tak mówi się tak potocznie, zerwanie filmu, tak, po alkoholu, czyli czujemy, że to picie alkoholu jest poza granicami organizmu. I to też jest problemem, tak? Ktoś może powiedzieć, to nie jest uzależnienie, ale to jest szkodliwe picie alkoholu i wtedy to też stanowi problem.
Te osoby, które do ciebie przychodzą, mówisz, że są świadome. O tyle masz łatwiej, że nie są to osoby, które zostały skierowane do gabinetu na siłę, bo z takimi na pewno się ciężej pracuje, ale na czym polega ten trud i charakterystyka pracy z osobami, które przychodzą do ciebie i są świadome, że mają ten problem?
Tak naprawdę ta praca, mimo że mówimy dzisiaj o uzależnieniach, dzisiaj na naszym spotkaniu o uzależnieniach, to nie opiera się stricte o pracę, o substancję, o to zachowanie. Dlatego, że to zachowanie czy spożywanie danej substancji wynika z innych jeszcze trudności. Czyli tak naprawdę ta praca polega na... My mówimy o tym, na przykład, że ktoś spożywa ten alkohol, że on stanowi problem, mówimy o tym, jakie ma z tego tytułu problemy, tak, straty, ale mówimy też o tym, jakie ma korzyści, no bo to daje mu coś, to coś mu zastępuje, to coś mu wypełnia. I to jest bardzo, bardzo ważny element. To jak mówię tak technicznie, tak, że ja rozmawiam z człowiekiem, jaką ma korzyść z picia alkoholu albo jaką ma korzyść z brania tego czy innego narkotyku, to być może jest zaskakujące. Natomiast to jest bardzo ważny element naszych rozmów, bo to zawsze jest po coś albo zamiast czegoś.
Czyli emocje, czyli potrzeby. Taka typowa praca psychologiczna, która właściwie powinna się pojawić w obrębie myślenia każdego człowieka, gdzie są jakieś braki, bo pewnie każdy jakieś ma albo miał. Co zastępuje alkohol ludziom?
Mnóstwo rzeczy. Mnóstwo aż zaskakujących rzeczy. Natomiast czasami jest nawet formą taką ucieczki. Czasami zwykłym sposobem spędzania wolnego czasu, bo nie ma innego pomysłu. Bo ktoś się wychował w takim środowisku, że tak się spędza czas wolny, na przykład weekend. Tak, że z tym jest związany. I od tego się zaczyna. A później jakby alkohol działa, wiadomo, na organizm, na biochemię naszą. Więc uzależniamy się nie tylko. Zaczyna się od sposobu spędzania czasu, a cała biochemia organizmu potem już nas ciągnie w kierunku takiej substancji, jaką jest alkohol. Więc zastępuje mnóstwo rzeczy. Od takich poważnych, jak braki właśnie w umiejętności komunikacji, w radzeniu sobie, jak sposób na przykład bycie w towarzystwie, tak, że ktoś po zażyciu jakiejś substancji jest bardziej śmiały, towarzyski, zabawniejszy, pomysłowy. Czasami jest sposobem na relaks. No i tu dochodzimy do tego specyficznego czasu, w którym jesteśmy wszyscy, czyli do pandemii. Sposobem na nudę, sposobem na zrelaksowanie się, na radzenie sobie ze stresem.
Taki przyjaciel, tak?
Na początku.
Czyli to nie jest przyjaciel, z którym można iść przez życie i być z tego powodu zadowolonym?
Najgorsze jest to, że ludzie, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, oni już widzą takie straty rzeczywiste. To już coś już im się sypnęło. Coś widzą czasami w pracy, czasami w relacjach rodzinnych, czasami już w swoim zdrowiu. Albo na przykład w takich funkcjach intelektualnych, bo często my, myśląc na przykład o uzależnieniach od alkoholu, myślimy jakoś tak stereotypowo o osobach, które gdzieś tam pojawiają się w naszej wyobraźni albo z naszych doświadczeń. Natomiast często są to osoby wysoko postawione, wysoko wykształcone, na wysokich stanowiskach albo bardzo aktywne, działające, mające rodziny, zawodowo działające, którym ten alkohol na przykład towarzyszy albo inne substancje, tak? One im towarzyszą. I zaczynają widzieć braki takie w swoim funkcjonowaniu. Są mniej skoncentrowani, pamięć ich zawodzi, są bardziej wrażliwi, mniej kreatywni. Czyli coś, w czym na początku im pomagał, zaczyna im to odbierać.
dużo trzeba czasu, żeby takie negatywne skutki picia alkoholu się zaczęły pojawiać?
Dużo zależy od tego, kto i co pije, w jakich ilościach, w jakich okolicznościach, bo myślę, że czym innym będzie. No i też w jakim jest wieku, bo organizm każdego z nas jest inny. Bardzo często też ta tolerancja ze względu na płeć, na przykład względem alkoholu jest inna. Tak, kobiety mają potocznie mówiąc słabszą głowę, ale to jest czynnik chroniący, naprawdę. Czynnik chroniący to jest słabsza głowa. Dla kogoś, kto ma tak zwaną mocną głowę, czyli może dużo wypić, to jest czynnikiem zagrażającym. Bo tej substancji toksycznej, w końcu toksycznej, będzie więcej w tym organizmie.
Trudniej takiemu człowiekowi wyjść z uzależnienia?
Różnie. Różnie. Tutaj jest tyle czynników wpływających, że ciężko jednoznacznie odpowiadać na takie pytanie. Nigdy nie wiemy. Jak pojawia się ktoś w gabinecie, zawsze są to indywidualne historie, indywidualne motywy, dlaczego, jak to się zaczęło.
A jeżeli chodzi o ten pierwszy krok, o to uświadomienie sobie, że ktoś ma problem, czy to są podobne historie?
To są podobne straty, tak bym powiedziała. Podobny ból. Ci ludzie cierpią, ale z różnych powodów, natomiast dostrzegają podobne straty w swoim życiu. I mówi się też tak w psychologii, że czasami ktoś potrzebuje osiągnąć swoje dno. Natomiast poziom dna dla różnych ludzi jest w różnym miejscu. I dla jednego dnem będzie to, że każdy poniedziałek przeżywa okropnego kaca i nie może skoncentrować się na pracy. I to będzie dla niego tym jego osobistym dnem, które nie pozwala mu pracować, być efektywnym. A dla kogoś innego strata rodziny i strata pracy jeszcze nie będzie dnem, z którego będzie chciał się odbić, tak? Bo o dnie mówimy, czyli o takim miejscu, do którego dochodzimy i mówimy dość. Nie mogę dalej, nie chcę tak.
A czy są takie osoby, które latami sobie próbowały uświadomić, że jest problem, bo na przykład picie było jakoś dawkowane?
Zdecydowanie. Tutaj takie uświadomienie sobie utrudniają mechanizmy. Na przykład mechanizm zaprzeczania. Taki aż taki standardowy tekst, który gdzieś tam jest słyszany tak w społeczeństwie, który gdzieś tam lampkę naszą zapala, to na uwagi społeczeństwa taka osoba może odpowiadać, że jak chce, to pije, jak nie chce, to nie pije. Czyli takie złudzenie kontroli. Takie złudzenie, że ja panuję nad tym. I złudzenie, że ja coś tutaj będę decydował.
Zagramy teraz i po przerwie porozmawiamy o tym, jak się pracuje z takim przeszkadzaczem w życiu, bo to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że to przeszkadza, że to niszczy życie, czyli z uzależnieniem.